Przeczytajmy fragment Ewangelii Mateusza, to będzie drugi rozdział. Aż jak już jesteśmy przy narodzeniu Jezusa, to jakiś fragment związany z narodzeniem, więc przeczytajmy drugi rozdział Ewangelii Mateusza. Gdy Jezus urodził się w Betlejem w Judei, za rządów króla Heroda, do Jerozolimy przybyli mędrcy ze wschodu. Dowiadywali się oni, gdzie jest ten nowonarodzony król Żydów, bo zobaczyliśmy wschód jego gwiazdy i przybyliśmy złożyć mu hołd. Gdy król Herod o tym usłyszał, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zgromadził zatem wszystkich arcykapłanów oraz znawców prawa i zaczął ich wypytywać, gdzie miał się urodzić Chrystus. W Betlejem Judzkim odpowiedzieli, zgodnie ze słowami proroka. I ty, Betlejem, ziemio judzka, wcale nie jesteś ostatnie wśród książęcych miast Judy, bo z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasł mój lud Izraela. Wtedy Herod wezwał potajemnie mędrców i dokładnie wypytał o czas pojawienia się gwiazdy. Następnie posłał ich do Betlejem z takimi słowami: idźcie, odszukajcie to dziecko, a gdy je znajdziecie, donieście mi o tym, bo ja też chciałbym się tam udać i złożyć mu hołd. Po wysłuchaniu króla mędrcy ruszyli w drogę, a gwiazda, której wschód zauważyli, wytyczała im szlak, aż stanęła nad miejscem przebywania dziecka. Na widok gwiazdy w tym położeniu ogarnęła ich wielka radość. Weszli zatem do domu, spotkali tam dziecko wraz z jego matką Marią, upadli przed nim w pokłonie, a następnie wyjęli swe skarby. Złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. Ostrzeżeni zaś we śnie, aby nie wracać do Heroda, wrócili w swoje strony inną drogą. Po ich odejściu anioł Pana ukazał się we śnie Józefowi i polecił: wstań, weź dziecko oraz jego matkę i uciekaj do Egiptu. Tam czekaj na dalsze polecenia. Herod bowiem będzie poszukiwał dziecka, aby je zgładzić. Józef zatem wstał, spakował rzeczy dziecka oraz jego matki i pod osłoną nocy wyruszył do Egiptu. Przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się wypełniło to, co zapowiedział Pan przez proroka. Z Egiptu wezwałem mojego syna. Gdy Herod zorientował się, że mędrcy go zmylili, strasznie się rozgniewał. Następnie wydał rozkaz wymordowania w Betlejem i jego okolicach wszystkich chłopców poniżej drugiego roku życia. Ten wiek ustalił na podstawie rozmowy, którą wcześniej odbył z mędrcami. Tak wypełniły się słowa proroka Jeremiasza. Usłyszano krzyk w Ramie, płacz i wielki lament. Rachela opłakuje swe dzieci, nie daje się pocieszyć, ponieważ ich już nie ma. Gdy Herod umarł, anioł Pana znów ukazał się we śnie przebywającemu w Egipcie Józefowi. Wstań, polecił mu, weź dziecko oraz jego matkę i wracaj do ziemi izraelskiej. Ci, którzy czyhali na życie tego dziecka, już nie żyją. Józef spakował więc rzeczy dziecka oraz jego matki i ruszył w drogę powrotną. Jednak zaniepokoiła go wieść, że w Judei, jako następca Heroda, panuje jego syn Archelaos. To go zniechęciło do udania się w tamte strony. Ostrzeżony we śnie, odszedł w okolice Galilei, gdzie osiedlił się w Nazarecie. W ten sposób wypełniły się zapowiedzi proroków, że Jezus będzie nazwany Nazaretańczykiem. Więc mamy fragment Ewangelii Mateusza. Łukasz troszeczkę podaje nam inne fakty związane z narodzeniem Jezusa. Łukasz pokazuje nam, że dla wielu ludzi wieść o narodzeniu Jezusa było dobrą wiadomością, było wspaniałą wiadomością. Mamy pasterzy, którzy widzą aniołów. Aniołowie zwiastują im dobrą nowinę o tym, że narodził się Chrystus. Pasterze udają się szybko do Betlejem, żeby sprawdzić, czy faktycznie rzeczy tak się mają i co, i wracają dziękując Bogu. Tak? Mamy Symeona, któremu Duch Święty objawił, że nie umrze, dopóki nie zobaczy zbawienia. Więc Duch Święty go prowadzi do Jerozolimy, znaczy do świątyni, w tym samym czasie, kiedy Józef z Marią przynoszą dziecko, czy Jezusa, do obrzezania. I, i, I on znowu wyraża swoje dziękczynienie Bogu. Mamy prorokinię Annę, która też dziękuje Bogu za wybawienie Izraela, za narodzenie Jezusa, czy narodzenie Chrystusa, ale też pociesza wszystkich oczekujących wybawienia Jerozolimy. Więc mamy ludzi, którzy się radowali, ale nie dla każdego człowieka. Wieść o narodzeniu Jezusa jest dobrą wiadomością. Dla człowieka, który nie oczekuje nadejścia Chrystusa, dla człowieka, który żyje dniem, który korzysta z przyjemności tego świata, wieść o narodzeniu Chrystusa nie jest dobrą nowiną. Wręcz odwrotnie, jest to zła nowina. Dla takiego człowieka narodzenie Jezusa jest bardzo niewygodną sprawą. I przykładem takiego człowieka jest właśnie król Herod. I dzisiaj chciałbym, abyśmy właśnie jemu się przyjrzeli. Jego reakcji. W wersecie trzecim czytamy, że gdy król Herod usłyszał o narodzeniu Chrystusa, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. To pokazuje, jaki Herod miał stosunek do tej wiadomości. Zdecydowanie nie była to dla niego dobra wiadomość. Nie wiem, czy jak jedziecie samochodem, to słuchacie jakiegoś radia. Ja często słucham radia, jadąc samochodem, i tam bardzo często jest oferta: wyślij SMS-a, a wygrasz. Tak. Radio rozdaje pieniądze i później jest losowanie, jakiś numer telefonu zostaje wylosowany i dzwonią do tej osoby i dają jej pieniądze. Tak? I oczywiście wszyscy płaczą z tego powodu i cierpią z tego powodu, że dostali pieniądze. Nie, oczywiście jest wielka radość. W zależności od kwoty jest wielka radość. Tak? Więc dla nich jest to dobra wiadomość, dostają pieniądze. Dobra nowina. Mogą zaszaleć. Więc a tutaj nie mamy takiej reakcji. Mamy przerażenie. Więc skoro jest przerażenie, to znaczy, że to nie była dobra wiadomość dla Heroda. Musiała być to bardzo zła wiadomość. Ale czytamy też, że to była też zła wiadomość nie tylko dla Heroda, ale dla całej Jerozolimy. Co to znaczy, tak? Co to znaczy? Czy każdy człowiek w Jerozolimie był przerażony na wieść o narodzeniu króla Żydów? Jeżeli byśmy czytali w kontekście tego, jak dzisiaj używamy naszego języka, to wyrażenie by wskazywało na to, że każdy pojedynczy człowiek w Jerozolimie był przerażony tym, że narodził się król Żydów, narodził się Chrystus. Oczywiście, jeżeli porównamy to z tym, co mówi nam Łukasz, to widzimy, że w Jerozolimie byli ludzie, którzy byli, dla których narodzenie Chrystusa było bardzo dobrą wiadomością, którzy cieszyli się z tego faktu. W związku z tym nie można czytać tego wyrażenia w tak techniczny sposób, w tak precyzyjny sposób, jak my byśmy to dzisiaj czytali. I inny przykład z Nowego Testamentu. W Ewangelii Jana jest, bo przy okazji wjazdu Jezusa do Jerozolimy na osiołku było wielu ludzi, którzy witało Jezusa. I byli tam też faryzeusze. Jeden z tych faryzeuszy powiedział: oto cały świat poszedł za nim. Więc fakty są takie, że cały świat nie poszedł za Jezusem, tak? Więc widać, że oni używali tych określeń, tych wyrażeń trochę inaczej niż my dzisiaj używamy, tak? To nie chodziło o to, żeby pokazać precyzję, czyli że dokładnie cała Jerozolima, tak, się przeraziła, że cały świat poszedł za nim, ale chodzi o to, żeby pokazać, że było dużo ludzi generalnie, że było wielu ludzi, którzy byli przerażeni narodzeniem Chrystusa, którzy poszli za Jezusem. Nie można tego traktować dosłownie. Wtedy tak właśnie się posługiwano językiem. Był przesadyzm, można tak powiedzieć. Nie wiem, czy takie określenie jest, ale używano pewnej przesady, żeby pokazać, że było wielu. Tak? Oczywiście ta liczba wielu to jest względne, ponieważ tu chodzi o autor, dla niego było wielu, dużo. dla nas niekoniecznie wcale musi być wiele. Ale w każdym bądź razie no, widać, że byli ludzie, była grupa ludzi, która była przerażona tym, że narodził się Chrystus. Więc co to za grupa ludzi w Jerozolimie? Więc tak na zdrowy rozum, no ja bym powiedział, że była to grupa ludzi powiązana z Herodem. Tak? Byli to ludzie, brzydko mówiąc, żyjący z Heroda. Tak? Czyli ludzie powiązani politycznie i biznesowo z Herodem. Oni byli zależni od niego. Ich interesy były zależne od niego, ich wpływy były zależne od niego, więc jeżeli by Herod stracił pozycję, to oni tracą ją razem z nim. Prawda? Więc to tak jak w polityce dzisiaj. Jakiś czas temu były wybory, partia, która do tej pory rządziła, straciła, przegrała wybory. Tak? I czy była to dobra nowina dla nich? Nie, to była smutna wiadomość o przegranych wyborach. Dlaczego? Bo to się wiązało z tym, że tracą wpływy, tracą pozycje. I nie tylko oni. To była smutna wiadomość dla tych ludzi, którzy byli powiązani z tą partią, ponieważ kiedy nowa partia wchodzi, to od razu obsadza różne stanowiska w państwowych instytucjach swoimi ludźmi, obsadza swoimi ludźmi stanowiska te najwyższe w spółkach Skarbu Państwa. Jeżeli byli jacyś prywatni przedsiębiorcy, którzy mieli możliwość na zdobycie różnych kontraktów, to automatycznie je tracą, bo się pojawiają nowi ludzie, którzy mają swoich podwykonawców, więc wiadomo, rączka rączkę myje, tak? Więc tak samo wtedy. Jeżeli Herod był cierpiał, to wszyscy, którzy z nim byli powiązani, też cierpieli, więc im to nie było na rękę. Herod się przeraził, więc oni też byli przerażeni, ponieważ było niebezpieczeństwo, że stracą swoje wpływy polityczne czy biznesowe, stracą kontrakty. I tu już mamy jeden powód, tak, dlaczego Herod przeraził się na wieść o narodzeniu Chrystusa. Chrystus to kto? To Mesjasz. Chrystus to inaczej król. Narodzony, znaczy namaszczony przez Boga król. A tutaj już jeden król jest. Więc pojawia się konkurencja. A jak jest konkurencja, to już jest zagrożenie. Prawda? A musimy pamiętać, że Herod nie należał do łagodnych przywódców, królów. On nie był tym dobrym pasterzem, który prowadzi swój lud na zielone niwy, do wód spokojnych. On był bezwzględnym władcą. Jeżeli pojawiło się zagrożenie, to nie było zmiłuj się. Widzimy to właśnie w tej historii. Dowiedział się gdzie, dowiedział się w jakim okresie i później wysłał ludzi, żeby zabiły wszystkich chłopców w określonym wieku. Tak? Był bezwzględny. Wiadomo, że jeżeli ktoś jest bezwzględnym takim władcą, to natychmiast ma swoich politycznych przeciwników, którzy tylko czekają na okazję, tak, żeby w jakiś sposób podciąć temu władcy skrzydła. Więc taka wieść o narodzeniu Chrystusa dla tych politycznych przeciwników Heroda to jak młyn na wodę. Tak? To rozpala. Więc daje nadzieję pewną, Herod zdawał sobie sprawę, że to jest zagrożenie dla niego w kwestii jakby w sensie politycznym, więc przerażało go to. Oczywiście to nie jest jedyny powód przerażenia Heroda. Herod nie był zadowolony z narodzenia Chrystusa jeszcze z innego powodu. Herod zdawał sobie sprawę, że Żydzi będący pod okupacją Rzymu oczekują nadejścia Chrystusa. Tak? Oni, jakby historia pokazuje, że jak trwoga, to do Boga. Tak? Oni jak cierpieli, to wtedy nabierali rozumu. Wtedy zaczynali wołać do Boga i co? I Bóg odpowiadał. Miłował się nad nimi i odpowiadał. I podobnie jest w tej sytuacji. Oni są narodem okupowanym. Są pod okupacją Rzymu, więc to oczekiwanie Bożego wybawienia jest rozpalone, że tak powiem, nawet do czerwoności. Więc oni oczekują przynajmniej część, może nie wszyscy, ale część narodu oczekuje pojawienia się wybawiciela, pojawienia się Chrystusa. A wiadomo, że jak są takie oczekiwania rozpalone, to mała iskierka wystarczy, żeby rozpaliła wielki ogień. Rewolucja. Tak, więc atmosfera religijna czy duchowa w tym momencie no nie sprzyjała Herodowi. Mogłoby dojść do próby obalenia jego rządów. Tak? Mogłoby dojść do próby wystąpienia przeciwko Rzymowi. Wojna domowa. Więc on widział to jako poważne zagrożenie. Trzeci powód, dla którego Herodowi nie spodobała się wiadomość o narodzeniu Chrystusa, króla Żydów. Ta wiadomość o narodzeniu Chrystusa przypominała Herodowi niewygodną dla niego prawdę o nim samym. Narodzenie Chrystusa to narodzenie prawowitego władcy Izraela. Narodzenie Chrystusa oznaczało powrót króla. Jak może jest z trylogii Tolkiena, tak? Oznaczało przyjście prawdziwego króla Izraela. Herod nie był prawowitym władcą Izraela. Herod nie był potomkiem Dawida. Herod nawet nie był w 100% Żydem, był w połowie Żydem. Herod ponadto był, można powiedzieć, taką marionetką Rzymu. On był ustanowionym królem przez Rzym, przez cesarstwo rzymskie. Więc on sobie zdawał sprawę, że on nie ma prawa rościć sobie pretensji do tronu, do króla. Chrystus ma. On jest tym prawowitym, tak, królem obiecanym przez Boga, więc Jezus był dla niego konkurencją, że Chrystus był dla niego konkurencją. A skoro on był tym królem ustanowionym przez okupanta, to za kim opowie się lud? Wybór był oczywisty, za Chrystusem. Tak, który lud się opowie za tym, który jest przeciwnikiem Rzymu, można tak powiedzieć. Więc to jest trzeci powód, osobisty. Czwarty powód jest taki, że Herod był zaślepiony przez władzę. Herod był zaślepiony przez władzę. Herod został ustanowiony królem około 40 roku przed Chrystusem. Zmarł w 4 roku przed Chrystusem. Chrystus pojawił się między 7 a 5 rokiem, tak, przed Chrystusem. Więc Herod panował już ponad 30 lat. To jest długi okres czasu, więc jemu się, no jak to brzydko powiedzieć, wydawało się, że jemu się należy. Tak? On ciężko pracował tyle lat na to, to jest coś, co jemu się należy i on tego łatwo nie odda. Więc w Chrystusie widział jak tylko i wyłącznie swoją własną stratę. Ci, którzy oczekiwali Jezusa, oni widzieli zysk. Tak? Oni widzieli, co Chrystus może im dać. Herod natomiast tylko widział, co może stracić. I nie chciał tego w żaden sposób oddać. Dlatego jedynym rozwiązaniem było co? Była próba wyeliminowania konkurenta, wyeliminowania Chrystusa, zabicie go. I Herod nie dbał o to, co najlepsze dla ludu. Herod dbał tylko o to, co najlepsze dla niego, a Chrystus w tym akurat momencie nie był dla niego dobrą wiadomością. I ostatni powód przerażenia Heroda na wieść o narodzeniu Chrystusa, który, można powiedzieć, niejako podsumowuje wszystkie wcześniejsze powody. Herod, inaczej, dla Heroda narodzenie Chrystusa to nie był tylko i wyłącznie żłóbek, Jezusek, zwierzątka, prawda? Takie ciepła atmosfera. Nie, Herod patrzył dalej. Tak? Herod patrzył w przyszłość. Bo skoro usłyszał, że narodził się Chrystus, to pytanie, jakie sobie musiał zadać, to co z moim panowaniem? Może nie dzisiaj, może nie jutro, ale za 15, za 20 lat? Co z moimi synami? Co z moją linią? I tak dalej. Więc on patrzył szerzej niż tylko na żłóbek. Tak? I mędrcy, którzy przybyli złożyć hołd Jezusowi, uświadomili Herodowi, że to, z czym ma do czynienia, jest o wiele większe niż tylko żłóbek, prawda, ta fajna atmosferka, a aniołowie wstępujący do pasterzy, prawda, i ogłaszający wielkie rzeczy. Nie, ci mędrcy pokazali narodzenie Jezusa, pokazali Herodowi narodzenie Jezusa w szerszym kontekście, można powiedzieć kosmicznym kontekście. Dlatego Herod przeraził się, bo on zobaczył, że to nie niemowlątko leżące w żłobie to żadne zagrożenie, ale Chrystus, który pochodzi od Boga, który jest prawowitym władcą Żydów, który przychodzi, aby ich wybawić, to jest realne zagrożenie dla Niego. Dlatego ta wieść, czy wiadomość o narodzeniu Jezusa przeraziła Go, przeraziła całą Jerozolimę. Zatem Chrystus, nie Chrystus, tylko Herod jest przykładem człowieka, dla którego wiadomość o narodzeniu Chrystusa była złą wiadomością. Była to wiadomość, która uderzała w Niego w każdym aspekcie Jego życia. Jeśli chodzi o aspekt polityczny, to wszelka alternatywa dla bezwzględnego władcy była mile widziana przez jego politycznych przeciwników. Jeśli chodzi o aspekt społeczny, to oczekiwanie na Chrystusa jednoczyło naród będący pod okupacją Rzymu, ale też powodowało sprzeciw wobec panowania Heroda. Aspekt religijny, to wiadomość o narodzeniu Chrystusa mogła rozpalać serca i głowy tych wszystkich, którzy oczekiwali na Bożą interwencję, więc mogli się wyrwać I zrobić coś głupiego. Jeśli chodzi o aspekt osobisty, to narodzenie Chrystusa komplikowało życie Heroda poprzez to, że podważało jego prawo do tronu. Mówiło mu niewygodną prawdę dla niego. Więc wiadomość o narodzeniu Chrystusa przeraziła go. Dlaczego? Ponieważ rozumiał narodzenie Chrystusa w dużo szerszym kontekście niż żłóbek. Herod widział przyszłe konsekwencje tego wydarzenia. Herod patrzył szerzej na narodzenie Jezusa, zadawał sobie pytanie, jak to wpłynie na jego życie. I odpowiedź powodowała, że nie mógł być obojętny. Herod musiał coś z tym zrobić, Herod musiał działać i wybrał oczywiście złe działanie. Ale fakt pozostaje faktem, że narodzenie Chrystusa zmusiło Heroda do działania. A czym dla Ciebie jest święto narodzenia Jezusa Chrystusa? Czy narodzenie Jezusa Chrystusa jest dla Ciebie dobrą czy złą wiadomością? Być może jesteś osobą, która odpowie nie wiem. Być może jest to dla Ciebie zupełnie obojętne. Tak, może tak być. Być może dziwi Cię to, że inni tak bardzo się ekscytują tym narodzeniem Chrystusa, a Ciebie to ani ziemi, ani grzeje. Nie rozumiesz, co takiego szczególnego dla tych ludzi jest w tym narodzeniu Jezusa. Być może chciałbyś się cieszyć tak jak oni, ale nie umiesz, a nie będziesz udawał. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego tak jest? Może właśnie w tej chwili się nad tym zastanawiasz. Więc pozwól, że zasugeruję odpowiedź. Więc mamy dwie grupy ludzi. Jedni oczekują Chrystusa i się cieszą, ponieważ widzą, jak wiele mogą zyskać. Druga grupa jest przerażona narodzeniem Chrystusa, ponieważ widzą, jak wiele mogą stracić. Jest to dla nich zła wiadomość. Ty jesteś gdzieś po środku. Tak? Nie widzisz, że poprzez narodzenie Chrystusa możesz zyskać lub stracić. Widzisz tylko żłóbek. Widzisz Marię, Józefa. Widzisz ten przekaz, który jest tutaj serwowany wszędzie dookoła nas, w mediach generalnie. Więc widzisz po prostu tą szopkę. Tak? I co w niej takiego szczególnego? No małe dziecko to jeszcze tym osiołkiem, jak ktoś jeszcze wielbłąda wprowadzi, to tym wielbłądem się zainteresuje. Ale co takiego szczególnego w tej szopce? Codziennie rodzą się dzieci. Tak? Nic. Nic szczególnego. No, trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że nie ma w tym nic szczególnego. Atrakcją są te zwierzątka. Być może ci ludzie zamiast figur są postawieni, to też może być jakąś atrakcją, jak są przebrani. Ale sam fakt, że jest tam dziecko, to żadna atrakcja. Dlaczego tak jest, że to nas ani... No jeżeli jesteśmy obojętni, tak, to że to nas nie grzeje, ani to nas nie ziębi? Dlatego, że widzimy tylko mały fragment. W oderwaniu od całego kontekstu, który jest dużo większy. Tak? Widzimy mały element, który w oderwaniu od kontekstu, od tła, no, nic nie znaczy, albo nie znaczy za wiele. Być może też jest jeszcze jeden powód. Być może uwierzyłeś, że ta cała szopka, tak, to jest zwykła fikcja. Mikołaj wchodzący przez komin, jeżdżący na reniferach, które latają, prawda, czy też Jezus narodzony w Betlejem, aniołowie wstępujący, nie ma, to jedna i ta sama bajka, tak, tylko osoby się zmieniają. Więc od czego moglibyśmy zacząć? Otóż no, fakt jest taki, że żaden szanujący się, tak, trzeba powiedzieć, szanujący się historyk nie powie, że Jezus to mit. Tak? Jezus istniał naprawdę. Szanujący się historyk musi to przyznać. A jeżeli jakiś historyk nie przyznaje się do tego, to znaczy, że musi uzupełnić wiedzę. Tak? Ponieważ tutaj historycy są zgodni. Jezus istniał naprawdę. Oni się kłócą o inne rzeczy związane z Chrystusem, ale co do Jego istnienia, to jest już dzisiaj konsensus. Takie dowody są, że tutaj nie ma jak podważyć tego. Więc Jezus to nie fikcja. Narodzenie Jezusa to nie fikcja. Jeśli nie chcesz być obojętny na narodzenie Chrystusa, no to trzeba zrobić pewien wysiłek, pewien krok. Trzeba spojrzeć na Jezusa Chrystusa szerzej, pełniej, głębiej. Musisz spojrzeć poza narodzenie Chrystusa, tak? Bo samo narodzenie jeszcze nic nie znaczy. To, co znaczy, to jakby jak zaczynamy wnikać, zadawać pytania, dlaczego, co się wydarzyło dalej. Prawda? Jaki to skutek przynosi dla mnie. W związku z tym, żeby lepiej zrozumieć narodzenie Jezusa i mieć szerszy ogląd, zachęcam do tego, żeby przeczytać Ewangelię. Tak? Na jeden wieczór. Może jedna, na przykład Ewangelia Mateusza, wystarczy poświęcić jeden wieczór, żeby zapoznać się. I też nie chodzi o to, żeby teraz już w każdym detalu próbować wszystko zrozumieć, ponieważ będą rzeczy trudne do zrozumienia. Ale chodzi o to, żeby zobaczyć, tak? Dokąd zmierza ten narodzony Jezus? Co dalej? Co się z Nim wydarzy? Po co to wszystko? I wtedy będziemy mieli szersze zrozumienie tego wydarzenia. Jeżeli będą rzeczy niezrozumiałe, zawsze można zapytać jakiegoś chrześcijanina znajomego, żeby wyjaśnił. Prawda? Ale generalnie zachęcam do przeczytania. Zachęcam do tego, żeby wyjść poza tą strefę bezpieczeństwa czy taką wygodnej ignorancji, brzydko mówiąc, a zapoznać się z tymi różnymi faktami, które przedstawia nam Nowy Testament, żeby mieć szerszy obraz narodzenia Chrystusa, czy szerszy obraz Chrystusa niż tylko żłóbek. Więc to może ci pomóc. Ja nie mówię, że to zapewni, że to da ci, czy spowoduje, że przestaniesz być obojętny, ale to przynajmniej spowoduje, że będziesz musiał podjąć jakieś działanie, czy wywoła jakąś reakcję odnośnie przyjścia Chrystusa. Jaka lekcja z tej historii płynie dla wierzących w Pana Jezusa Chrystusa? To jest chyba najistotniejsze. Jeśli chcemy, aby ludzie byli obojętni na Chrystusa, to co musimy zrobić? Nie musimy robić nic. Tak? Jeśli chcemy, aby ludzie byli obojętni na Chrystusa, to nie musimy robić absolutnie nic. Możemy sobie usiąść z założonymi rękami i nic nie robić, ponieważ świat nas tym doskonale wyręczy. I zresztą już to robi od jakiegoś czasu. Świat usunie Chrystusa, a w jego miejsce wstawi inne treści. I w zasadzie to się dzieje. Wystarczy spojrzeć na współczesne kolędy, o czym są, i porównać z tymi kolędami z przeszłości. Te z przeszłości to są kolędy, które mają treść, które wyrażają pewną teologię. A dzisiejsze kolędy bardzo często to są kolędy o białych, o świętach, o śniegu, o Mikołaju, o reniferach, wszystkim, tylko nie o Chrystusie. Tak? Więc świat to robi, eliminuje Chrystusa z tych świąt generalnie. Wystarczy popatrzeć na reklamy przedświąteczne, jakie treści są sprzedawane generalnie. Już nie ma Bożego Narodzenia, są po prostu święta. Tak, są święta, już to Boże Narodzenie zostało wycięte, bo to już jest niewygodne. Są święta i tyle. Więc nie musimy robić nic, żeby ludzie byli obojętni na Chrystusa. Możemy usiąść z założonymi rękami i nic nie robić, a świat zrobi za nas wszystko. Ale jeśli chcemy, aby ludzie nie byli obojętni na Chrystusa, jeśli chcemy, aby ludzie podjęli jakieś działanie w związku z Chrystusem, z Jego przyjściem, to musimy zacząć mówić. Musimy zacząć mówić w miłości i szacunku oczywiście do ludzi. Co musimy mówić? Musimy zacząć stawiać narodzenie Jezusa w Jego pełnym świetle, w szerszym świetle niż tylko żłóbek. Nie powinniśmy ograniczać się tylko do narodzenia Jezuska, brzydko mówiąc. Musimy zaprezentować narodzenie Jezusa jako wydarzenie kosmiczne. Tak właśnie przedstawili mędrcy narodzenie Jezusa. Oni przyszli do Heroda i zapytali, gdzie jest ten narodzony król Żydów? I dlaczego o to zapytali? Bo widzieliśmy gwiazdę na niebie, schodzącą, jego gwiazdę, i przyszliśmy mu złożyć hołd. To jest to wydarzenie kosmiczne. To znaczy, że to coś, co się wydarzyło na ziemi, tak? Skutki tego wydarzenia są widoczne na niebie. Oni mogli to dostrzec z daleka, ze wschodu. Więc to nie było jakieś wydarzenie tylko w małym Betlejem, prawda, o którym niewielu ludzi widział. Nie, to było wydarzenie, można powiedzieć, widoczne z kosmosu. W pewnym sensie możemy powiedzieć, że to wydarzenie ma aspekt kosmiczny, ponieważ ma zarówno aspekt ludzki, coś się dzieje na ziemi, jak i boski. Jest Boży plan realizowany. Dlatego, tak jak ci mędrcy, powinniśmy pokazać właśnie te dwa aspekty narodzenia Chrystusa, ponieważ ludzie często ignorują te rzeczy albo nie wiedzą o nich. Widzą tylko właśnie tą szopkę. Tak jak Herod. Herod jest tutaj złym przykładem, oczywiście negatywnym przykładem, ale jedną rzecz widzimy pozytywną u Heroda. Herod patrzył szerzej niż tylko na szopkę, na żłóbek. Tak? On się nie skupił tylko na tym miłym, ciepłym elemencie, jakim jest narodzenie Jezusa, jakim jest żłobek. Nie, dla niego narodzenie Chrystusa było przeżyciem, tak? Było naprawdę poważnym przeżyciem, przeraziło go to. Zmusiło do działania. Jeżeli my tak postawimy sprawę ludziom, pokażemy im w jakim ten kontekst szerszy niż tylko żłóbek, niż tylko szopka, to jest szansa, że to zmusi ich do działania, ponieważ nie można być obojętnym na Chrystusa. Nie można. Albo go kochasz, albo go nienawidzisz. Tak? I tak, i to właśnie, albo go, tak jak pasterze, czy Symeon, czy Anna, albo go przyjmowali z radością i z dziękczynieniem, albo próbowali go zabić. Więc ale dopóki Jezusek, w cudzysłowie, jest tylko tym żłóbku, jest tym niemowlęciem, to on jest bezpieczny. Tak? To nic nie wnosi. A niech sobie tam leży, prawda? Święta się skończą, zapomnimy. Ale jeżeli narodził się Chrystus i to jest ma znaczenie zarówno z perspektywy nieba, jak i ziemi. Ma znaczenie dla zbawienia człowieka, dla pojednania z Bogiem. Jeżeli mówimy o wydarzeniu, narodzeniu Chrystusa w kontekście innego, większego wydarzenia, jakim jest sąd ostateczny, to już to narodzenie Jezusa nie jest takie ciepłe i przyjemne. To się staje wydarzenie, które wskazuje na pewne niewygodne dla nas prawdy, tak? Bo musimy być skonfrontowani z grzechem. Każdy z nas stanie na sądzie, każdy z nas odpowie za swoje grzechy, za swoje uczynki, a że jesteśmy grzesznikami, to jeżeli nie będziemy mieli Wybawiciela, który się za nami wstawi, który nas odkupi, to będziemy potępieni. Więc powinniśmy mówić te wielkie rzeczy związane z nadejściem Chrystusa, ten kontekst, które dają kontekst narodzeniu Chrystusa. I nie powinniśmy tego pomijać, bo jeżeli pominiemy, to będziemy tylko przedstawiać tego Jezuska malutkiego, niemowlaka, który nic nie może, który jest zdany na innych. Ale jeżeli będziemy przedstawiać Chrystusa w cudzysłowie kosmicznego, to może potrząsnąć ludźmi i zmusić ich do działania. Dlatego te rzeczy powinniśmy mówić, nie pomijać, tylko dlatego, że są niewygodne. Tak? Tylko dlatego, że konfrontują nas. Właśnie dlatego powinniśmy mówić, bo wtedy zmuszają do działania. Więc módlmy się o mądrość i umiejętność przedstawiania Jezusa we właściwym świetle, żeby ludzie mieli świadomość, że narodził się Chrystus, a nie Jezusek. Że narodził się Chrystus, który jest Zbawicielem grzeszników i że my wszyscy jesteśmy grzesznikami, którzy potrzebują ratunku i że tylko Jezus Chrystus może nas uratować i przyprowadzić do Ojca. Módlmy się, żeby reakcja naszych słuchaczy nie była taka jak reakcja Heroda. Tak, módlmy się, żeby narodzenie Jezusa Chrystusa było dla nich wiadomością, która prowadzi ich do dziękczynienia, która prowadzi ich do tego, że uchwycą się w wierze Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela i będą trwać przy Nim. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dzięki Ci za to, że możemy obchodzić te święta, że możemy przypominać czy odświeżać sobie te różne wydarzenia związane z przyjściem na świat Pana Jezusa Chrystusa. Ojcze, dzięki Ci za to, że możemy widzieć i pozytywne przykłady, jak i negatywne, i z tych negatywnych też możemy się uczyć. I Ojcze, niech dzisiaj ten przykład Heroda przemawia do nas donośnie, abyśmy widzieli, że potrzebujemy stawiać Chrystusa we właściwym świetle, żeby ludzie mieli właściwy obraz tego, co się naprawdę dokonało, nie tylko, żeby to był ten żłóbek czy szopka, ale żeby to mieli świadomość tego, czym jest narodzenie Jezusa, co to oznacza, jakie konsekwencje rodzi, co możemy zyskać lub stracić przez Jego przyjście, w zależności od naszej postawy względem Niego. Ojcze, pomóż nam przedstawiać ludziom, naszym sąsiadom, naszym znajomym, naszym rodzinom Jezusa jako tego kosmicznego Chrystusa, jako tego, który jest posłany przez Ojca, aby być Zbawicielem grzeszników, aby wybawić nas z niewoli grzechu. Ojcze, proszę Ciebie, żeby ludzie mogli właśnie zrozumieć to, co staramy się im przekazać i żeby mogli zobaczyć Jezusa we właściwym świetle, ale też właściwie Go przyjąć. Nie tak jak Herod, który się przeraził i próbował Go zabić. Tak ci ludzie, żeby nie próbowali eliminować Jezusa ze swojego życia, ale żeby mogli poddać się Chrystusowi, mogli przyjąć to, co On oferuje, przyjąć to zbawienie, które daje, żeby mogli poddać się Jemu, pod Jego panowanie. O to wołamy. O to wołamy dla naszych rodzin, dla naszych znajomych, dla naszych sąsiadów, ale wołamy też o ten kraj i o Europę, która kulturowo stacza się. Wołamy o Twoje zmiłowanie, Ojcze, żeby w te święta wielu ludzi mogło właśnie usłyszeć tę dobrą nowinę albo tą złą nowinę i żeby to zmusiło ich do działania jakiegoś. Zresztą ten świat już działa i to działa źle, próbuje eliminować, ale Ojcze, daj nam odwagę i śmiałość do tego, żeby mówić otwarcie w miłości i szacunku do ludzi o narodzeniu Chrystusa, o rzeczach związanych z Jego krzyżem, z Jego zmartwychwstaniem, z sądem ostatecznym, z pojednaniem. Te wielkie rzeczy, Ojcze. Amen.